Wydawnictwo SQN przedstawia. Samantha Shannon. Pieśń jutra. Przełożyła Regina Kołek. Czyta Paulina Holc. Produkcja Audioteka. Uciszonym. Milczenie jest naszym największym wrogiem. Tylko jego brak jest w stanie nas wyzwolić. Emily Dickinson. Zakon mimów, zwierzchniczka Paige Mahoney, znana również jako Czarna Ćma lub Śniący Wędrowiec. Jej faworyci. Niklas Nygaard, nadrzędny faworyt, znany również jako Czerwona Zjawa. Eliza Renton, znana również jako Udręczona Muza. Wysocy rangą dowódcy Eterycznego Stowarzyszenia. Pierwsza kohorta, Ognena Maria, strategia. Druga kohorta, Glimlord, rekrutacja. Trzecia kohorta, Tom Wyliczanka, łączność. Czwarta kohorta, Minty Wolfson, odezwy. Piąta kohorta, Win Niluen, dział medyczny. Szósta kohorta, Perłowa Królowa, zaopatrzenie. Wysocy rangą dowódcy Ramarantów. Terebellum, naczelnik Sheratan, zasoby. Arcturus, naczelnik Mesartim, instruktaż. Nie ma bezpiecznego miejsca. Nie poddamy się. Prolog. 2 listopada 2059. Światła paliły moje wypożyczone oczy. Nadal stałam w tym samym miejscu wewnątrz obcego ciała, podczas gdy wszystko inne uległo zmianie dosłownie w jednej chwili. Uśmiechał się. Ten świetnie mi znany błysk w oku, jakbym dopiero co przyniosła mu dobre wiadomości z domu aukcyjnego. Miał na sobie czarną kamizelkę, wyszywaną splecionymi złotymi kotwicami, a na szyi szkarłatny krawat. W ręce odzianej w jedwabną rękawiczkę trzymał mahoniową laskę. Widzę, że opanowałaś sztukę zawładnięcia na odległość, powiedział. Jesteś pełna niespodzianek. Biała porcelanowa rączka jego laski miała kształt konia. Domyślam się, powiedziała miękkim głosem Nashira, że poznałaś już mojego nowego wielkiego nadzorcę. W końcu złapałam powietrze, po raz pierwszy, odkąd go ujrzałam. To on próbował mnie zatrzymać. Ten intrygancki pędrak usiłował uciszyć mnie od wielu tygodni. Nie pozwalał mi powiedzieć nikomu o istnieniu Refaitów, a teraz stał tutaj i wszystko wskazywało na to, że doskonale odnajdywał się w ich towarzystwie. O, moja droga, czyżbyś połknęła ten ukradziony język? Rozległ się jego drwiący śmiech. Tak, Paige, to ja. Jestem tu z Refaitami przyodziany w kotwicę. Czyżbym wprawił cię w osłupienie? Poczułaś się zgorszona? Czyżby to był zbyt duży szok dla twych kruchych zmysłów? Dlaczego? Szepnęłam. Dlaczego, Ulicha, ty tutaj jesteś, Jacksonie? A co ty zrobiłabyś na moim miejscu? Z tobą w roli zwierzchniczki mój ukochany syndykat jest skazany jedynie na samodestrukcję. Właśnie dlatego postanowiłem wrócić do moich korzeni. Twoich korzeni? Uśmiechnął się szeroko. Opowiedziałaś się po niewłaściwej stronie. Dołącz do nas, skarbie. Mówił dalej, jakby w ogóle mnie nie słyszał. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo cierpię, widząc cię w garści tych nikczemnych Refaitów, którzy sami siebie nazywają Ramarantami. W przeciwieństwie do Szmatognata zawsze wierzyłem, że ty nie ulegniesz ich indoktrynacji. Nie dasz się uwieść Arcturusowi. Myślałem, że masz więcej oliwy w głowie i że nie będziesz jedynie ślepo wykonywała rozkazów swojego ekspana. Rzuciłam mu chłodne spojrzenie. Byłoby ci na rękę, gdybym zrobiła to teraz. Otóż to. Na jego policzku zauważyłam świeży siniec. Dla Terebel Sharatan jesteś wygodnym pionkiem w jej odwiecznej rozgrywce. Z kolei Arcturus Mesartim jest jedynie jej przynętą. Jej wabikiem. To z jej rozkazu wziął cię pod swoje skrzydła w kolonii karnej, tylko po to, żebyś wpadła w sidła Ramarantów. A ty, mój skarbie, uległaś im. Wszyscy to widzą. Wszyscy. Z wyjątkiem ciebie samej. Poczułam niepokojący chłód. Gdzieś tam w syndykacie ktoś dotknął mojego ciała. To walka, której nie możesz wygrać. Nie okaleczaj syndykatu, moja śliczna. Powiedział miękkim głosem. On nigdy nie miał być maszyną do zabijania. Z kolei zarządzanie nie jest twoją mocną stroną. Nie popadaj w skrajności. Jedyne, czego wszyscy w Arkonie chcemy, to chronić ciebie i twój cudowny dar. Jeżeli musimy odciąć ci skrzydła, aby powstrzymać cię od rzucenia się w ogień, niech tak się stanie. Wyciągnął dłoń. Chodź do nas, Paige. Chodź do mnie. Możemy tego wszystkiego uniknąć. Zaskoczył mnie. Wiedzieliśmy o tym obydwoje, ale jeżeli wydawało mu się, że mnie przestraszy, to będzie się musiał bardziej postarać. Kolejny dreszcz. Poczułam, że wypadam spod świadomości obcego, że wracam w objęcia zaświatów. Prędzej spłonę żywcem, odrzekłam. Mój mózg był jak płynna masa. Wyślizgiwał się przez nos na zewnątrz. Musiałam opuścić ciało, nabrać powietrza we własne płuca. Ktoś złapał mnie za ramię. Ktoś do mnie mówił, powtarzał moje imię. Zerwałam maskę z tlenem, otworzyłam drzwi i wysunęłam się z auta, z trudem łapiąc oddech. Gwałtowny ruch rozerwał szwy i na ciele poczułam krew. Jackson Hole był zdolny do wielu rzeczy, ale nie mogłam uwierzyć w to, że cały czas stał po stronie Sionu. Zrobił karierę, żyjąc w cieniu mojego wroga. Rany odniesione w czasie rozgrywek paliły piekielnym bólem, który pulsował w stronę pleców. Zanurzyłam się w nocnych ciemnościach. Zeszłam po pokrytych mchem schodach na brzeg Tamizy i padłam na kolana nad brzegiem wody. Schowałam głowę w dłoniach, przeklinając własną głupotę. Jak to możliwe, że nie potrafiłam tego przewidzieć? Jak mogłam nic nie zauważyć? Teraz on będzie naszym największym wrogiem, cennym nabytkiem kotwicy. Znajdę innych sojuszników, powiedział po rozgrywkach. Ostrzegam cię, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Powinnam była go zabić w różanym pierścieniu. Trzymałam ostrze tuż przy jego gardle, ale byłam wtedy zbyt słaba, by go zniszczyć. Bardzo stary sojusznik, powiedziała Nashira. Ktoś, kto powrócił do mnie po długich 20 latach separacji. Krzyk w oddali zatrzymał czas i jednocześnie mi go przywrócił. Pochyliłam się nad wodą. Postanowiłam wrócić do moich korzeni. Nie, powiedziałam do siebie, nie ty, tylko nie ty. Stał taki pewny siebie przy boku Sargas. Nie wyglądał na kogoś, kto spotkał ich po raz pierwszy kilka godzin wcześniej. Zignorowałam jeszcze kilka innych szczegółów. Jackson zawsze był bogatszy od innych mimlordów. Sam absynt kosztuje przecież fortunę na czarnym rynku, a on popijał go niemal każdego wieczoru. Jakim cudem z nędzarza stał się bogaczem? Z pewnością nie dzięki pisaniu. Ulotki nie były opłacalnym zajęciem. Poza tym fakt, że poprowadził akcję uwolnienia mnie z kolonii bez żadnego konkretnego planu, wydawał się zupełnie bezsensowny. Angażowanie się w przedsięwzięcia bez sprecyzowanego celu kompletnie nie leżało w jego naturze. Ale jeżeli już wcześniej wydostał się z kolonii, jeżeli znał drogę powrotną albo jeżeli rodzina Sargas pozwoliła mu mnie zabrać... Stary sojusznik, 20 lat temu. Te słowa wystarczyły, żebym zrozumiała, kim Jackson Hole był kiedyś i kim jest teraz. Nie miałam twardego dowodu, ale wiedziałam, w głębi serca wiedziałam, że mój instynkt się nie myli. On nie był tylko zdrajcą. On był tym zdrajcą. Człowiekiem, który 20 lat temu zdradził Ramarantów, aby wykupić swoją wolność od Refaitów. Człowiekiem odpowiedzialnym za blizny na plecach naczelnika. Człowiekiem, który zostawił w kolonii swoich współwięźniów na śmierć. A ja byłam jego faworytą, jego prawą ręką. Odgłos kroków wyrwał mnie z zamyślenia. Kątem oka zobaczyłam, jak naczelnik kuca obok. Musiałam mu powiedzieć. Nie mogłam zostać z tym sama. Wiem, kto zdradził cię 20 lat temu, powiedziałam. Wiem, kto zadał ci te potworne rany. Zapadła cisza. Uświadomiłam sobie, że cała drże. To nie jest bezpieczne miejsce, przemówił w końcu. Porozmawiamy o tym w teatrze. Myśli kłębiły mi się w głowie. Byłam marionetką uwięzioną w plątaninie sznurków. Nick wyłonił się zza balustrady na górze. Stróże! Krzyknął. Naczelniku, przyprowadź ją na górę! Naczelnik nawet nie drgnął. Bałam się, że nie będzie w stanie odczytać mojego wyrazu twarzy, że będę musiała sama wymówić na głos to przeklęte imię, ale po kilku sekundach zauważyłam, jak to do niego dociera, tak samo jak do mnie. Jego oczy zapłonęły. Jackson. Część pierwsza. Wielki brat. Rozdział pierwszy. Zwierzchniczka. Wojna nie bez przyczyny od zawsze była nazywana grą. Bierze w niej udział dwóch graczy. Każdy z nich ma swoich zwolenników. Każdy liczy się z ryzykiem przegranej. Te dwa pojęcia różnią się jednak jedną kwestią. Każda gra przypomina hazard. Pewność to ostatnia rzecz, na którą możesz sobie pozwolić, gdy zaczynasz rozgrywkę. Jeżeli masz gwarancję wygranej, to nie jest to gra. W wojnie natomiast każdy z walczących pragnie pewności. Żaden głupiec nie podejmie się walki bez solidnego przekonania o szansie na zwycięstwo, albo przynajmniej prawdopodobieństwa porażki na tyle małego, że mimo wszystko warto stanąć w szranki. Nikt nie zaczyna wojny dla samego dreszczyku emocji. Robi to dla wygranej. Pozostaje pytanie, czy każdy zysk, każdy wynik jest w stanie usprawiedliwić taktykę, która prowadzi do zwycięstwa. 27 listopada 2059. W samym sercu finansowej dzielnicy Londynu szalał ogień. Na Cheapside Didion Waite, poeta podziemia i zacięty rywal Jacksona Holla, wykrzykiwał coś w złości nad pozostałościami opuszczonego kościoła. Coś, co było kiedyś stolicą, przeobraziło się teraz w kupę zwęglonego i dymiącego gruzu. Już z oddali rzucał się w oczy w swojej pudrowej peruce i fraku, z tym, że wszyscy byli zbyt pochłonięci powstałym zamieszaniem, żeby zwracać uwagę na tego szaleńca. Wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy odpowiedzieli na jego wezwanie. Staliśmy zamaskowani przy wlocie uliczki i obserwowaliśmy to, co pozostało z St. Mary Le Bow. Zgodnie z raportami miejscowych jasnowidzów, około północy wybuch zrównał kościół z ziemią. Teraz kilka z najbliższych budynków stało w ogniu, a na ulicy pojawił się napis: oddajcie pokłon białemu spoiwu, jedynemu prawowitemu zwierzchnikowi Londynu. Obok napisu namalowany był kwiat w kolorze pomarańczowego wschodzącego słońca. Nasturcja. W języku słońca oznaczał on podbój lub władzę. Ściągnijmy stamtąd tego biedaka, powiedziała Ognena Maria, jeden z moich dowódców, zanim zrobi to Sion. Nie zamierzałam brać w tym udziału. Didion oczekiwał, że pojawię się osobiście, ale rozmowa z nim byłaby teraz zbyt niebezpieczna, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego obecny stan. Liczył zapewne, że zwrócę mu pieniądze za poniesione straty ze skrzyni, które teraz trzymałam pod swoją pieczą. Jednak z doświadczenia wiedziałam, że nie miałby żadnych skrupułów przed zdekonspirowaniem mnie przed całą ulicą, gdybym tylko powiedziała nie. Lepiej będzie, jeżeli na razie nie będę pokazywać mu się na oczy. Ja pójdę. Eliza poprawiła kaptur. Zabierzemy go na ulicę Grab. Uważaj na siebie. Ostrzegłam ją. Pognała w stronę Didiona, który rzucał już teraz kostką brukową na oślep i krzyczał chaotycznie. Za nią udała się Maria. Skinęła na swoich najemników, żeby jej pomogli. Zostałam z Nikiem. Mieliśmy na głowach modne w ostatnich tygodniach zimowe kaptury, które zakrywały niemal całą twarz. Tylko że stałam się na tyle rozpoznawalną postacią, że w moim przekonaniu niewiele mogło to pomóc. Po rozgrywkach, w których walczyłam z Jacksonem Hallem, moim własnym mimlordem i mentorem, o prawo do rządów nad jasnowidzami Londynu, Nick rzucił pracę w Sajonie i znikł z pola widzenia, zostawiając sobie jedynie możliwość podkradania medykamentów i wybierania gotówki z konta w możliwie jak największych ilościach. W ciągu kilku dni jego twarz pojawiła się tuż obok mojej na ekranach w całym mieście. Myślisz, że to sprawka Jacksona? Skinął na gruzy pozostałe z kościoła. Jego poplecznicy. Ciepło bijące od ognia paliło mnie w oczy. Ktokolwiek im dowodzi, zaczyna właśnie zbierać zwolenników. To tylko niewielka grupa intrygantów, nie masz się czym przejmować. Mówił z przekonaniem, chociaż to już trzeci atak na punkt orientacyjny syndykatu w ciągu kilku dni. Ostatnio zrobili nalot na rynek Old Spitalfields. Wystraszyli handlarzy i splądrowali stoiska. Autorzy ataku uważają Jacksona za prawowitego zwierzchnika, pomimo jego rzucającej się w oczy nieobecności. Nawet po tym, jak zapoznałam ich z faktami, nie byli w stanie pojąć, że białe spoiwo, chwalebny Mim Lord 1-4, przeszedł na stronę Sajonu. W porównaniu z innymi problemami to drugorzędna kwestia. Większość jasnowidzów opowiadała się za mną. Jednakże wiadomość przekazana poprzez ten atak wydawała się jasna. Nie zdobyłam jeszcze serc wszystkich poddanych. Przypuszczałam, że zależy to od terenu podległego syndykatowi. Mój poprzednik, Haymarket Hector, był człowiekiem pogardzanym przez większość. Ci, którzy byli mu posłuszni, wykonywali jego polecenia jedynie ze strachu albo dlatego, że dobrze im za to płacił. Didion zawodził, kiedy Maria i Eliza stawiały go na nogi i odprowadzały w bezpieczne miejsce. Jego wycie zagłuszyły syreny sajońskiego wozu strażackiego. Mogli ugasić sąsiednie budynki, ale wszyscy doskonale wiedzieli, że kościoła nie da się ocalić. Podobnie jak Judytheon, domu aukcyjnego, który znajdował się tuż pod nim. Wycofaliśmy się z tego zamieszania, zostawiając kolejną część naszej historii za sobą. Kiedyś pewnie bym zapłakała. Spędziłam wiele godzin w Judytheon, łupiąc wygórowane sumy pieniędzy dla Jacksona za duchy, których Didion nie miał prawa sprzedawać. Jednakże od czasu ujawnienia się prawdziwej natury Jacksona, wszystkie moje wspomnienia z życia faworyty okryły się skazą. Ich powierzchnię spowiła otoczka brudnej piany. Jedyne, czego pragnęłam, to zakopać je głęboko w ziemi, a na ich wierzchu stworzyć nowy, pewny grunt. Najbliższym bezpiecznym miejscem będzie dom przy Cloak Lane, powiedział Nick. Skręciliśmy w kolejną boczną uliczkę, oddalając się od punktu zapalnego, w którym stały gruzy spalonego kościoła. Stroniliśmy od ludzi. Nick sprawdził kamery bezpieczeństwa. Od czasu rozgrywek nie byliśmy już tylko kryminalistami, ale powstającymi rewolucjonistami, za których oferowano coraz wyższe nagrody. Nawet gdybyśmy nie wykonali żadnego ruchu przeciwko Sajonowi, oni i tak doskonale znali nasze zamiary. Zastanawiałam się, jak długo jeszcze będziemy w stanie przetrwać w stolicy. Tak późne nocne wyprawy stanowiły dla nas niebezpieczeństwo, ale ponieważ Didion po mnie posłał, chciałam tu przyjść. Chciałam go przekonać, że obydwoje opowiadamy się po tej samej stronie. Był przecież odwiecznym przeciwnikiem Jacksona, stał się więc teraz naszym potencjalnym sojusznikiem. Kawalerkę na Cloak Lane wynajmowała nam kobieta, która była niegdyś nocnym wędrowcem, skłonnym do pomocy zakonowi Mimów w każdej kwestii. W przeciwieństwie do większości naszych budynków, w tym mieliśmy ogrzewanie, lodówkę i wygodne łóżko do spania. Ciepło panujące we wnętrzu po długiej nocy na ulicach było dla nas luksusem. W ciągu kilku ostatnich tygodni temperatura spadła i niemal każdego dnia padał śnieg, pokrywając Londyn grubą warstwą lodu, przypominającą lukier na urodzinowym torcie. Nigdy wcześniej nie przeżyłam tak bezlitośnie okrutnej zimy. Nos i policzki różowiły mi się z zimna, a oczy napływały łzami za każdym razem, gdy wychodziłam na zewnątrz. Nick padł na łóżko, ja postanowiłam czuwać. Przynajmniej on mógł sobie pozwolić na kilka godzin odpoczynku. Na jego bladej twarzy odbijał się blask księżyca, uwydatniając zmarszczkę, która niekiedy pojawiała się na jego brwi, nawet w czasie snu. Leżałam na kanapie w ciemności, ale byłam zbyt niespokojna, aby zamknąć oczy. Obraz płonącego kościoła i symbolizowana przez niego zapowiedź zniszczenia kotłowały mi się w głowie. Nie dawały zapomnieć o tym, że pomimo ostentacyjnego zniknięcia, Jackson da nam się jeszcze we znaki. Rankiem wzięłam taksówkę do Mill, industrialnej ruiny w Silvertown, jednego z kilku opuszczonych budynków w Cytadeli, który zajmowaliśmy w ostatnim czasie. To tu znajdowała się siedziba naszej największej komórki. Zmiana struktury syndykatu z zamiarem przekształcenia go ostatecznie w armię będącą w stanie zwalczyć Sajon nie była łatwym przedsięwzięciem. Zadałam kres tradycyjnemu systemowi terytorialnemu i systemowi Melin, chociaż starałam się utrzymać członków gangu razem, tam gdzie tylko było to możliwe. Jasnowidze syndykatu byli teraz zorganizowani w komórki. Każda z nich mieściła się w jednym miejscu, znanym jedynie członkom danej komórki oraz miejscowym mim lordom i mim królowym, którzy otrzymywali rozkazy poprzez naczelnego dowódcę. Zmuszanie poddanych do ograniczania kontaktów spoza swoich komórek nie przypadło im do gustu, ale to jedyny sposób, żebyśmy zdołali przeżyć. Jedyny sposób, aby uniknąć Jacksona, który znał stary syndykat na wylot. Teraz każdy, kto zostałby złapany, mógłby zdradzić wrogowi miejsce pobytu jedynie niektórych osób. Wybieraliśmy się na wojnę z Sajonem i nie mieliśmy prawa podejmować ryzyka. Kiedy dotarłam do Mill, weszłam po schodach. Leon Wax, jeden z kilku ślepców, którzy współpracowali z zakonem Mimów, siedział na końcu górnego korytarza w wózku inwalidzkim i rozdawał paczuszki z niezbędnymi przedmiotami, takimi jak mydło i butelki z wodą, nowo przybyłym wróżbitom. Miał już 60 lat. Na czole świeciła mu łysinka, a jego skóra mieniła się głęboko brązowym odcieniem. — Witaj, Paige — powiedział. — Leonie — skinęłam do gapiących się na mnie rekrutów — witajcie w komórce. Zdawali się lekko oniemiali. Musieli wiele o mnie słyszeć. Faworyta, która wbiła nóż w plecy swojemu mimlordowi. Śniący wędrowiec z sojusznikami zza światów. Zastanawiałam się, jak pasowałam do ich oczekiwań. Stała przed nimi tylko kobieta z podkrążonymi oczami. Miałam znowu blond włosy i jeden czarny strąg z przodu. Jedynym potwierdzeniem mojego uczestnictwa w rozgrywkach były blednące siniaki i rzucający się w oczy obrzęk na szczęce, gdzie skóra została rozcięta szablą. Wyryty na mojej twarzy dowód na to, że potrafię walczyć i wygrywać. Jeden z nowo przybyłych, blady rudzielec, wykonał przede mną ukłon. Dziękuję, zwierzchniczko. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy stanowić część zakonu mimów. Nie musisz mi się kłaniać. Zostawiłam ich w kompetentnych rękach Leona i udałam się na piętro. Moje głębokie rany nadal rwały, ale lekarstw mieliśmy tylko tyle, żeby ledwie stłumić ból. Centrum inwigilacji znajdowało się na 11 piętrze. Kiedy weszłam do środka, zastałam Toma Wyliczankę i Glimlorda, dwóch moich najwyższych rangą dowódców, jedzących śniadanie i dumających nad mapą Cytadeli, na której zaznaczono niedawno zainstalowane skanery tarczy czuciowej, czyli coś, co spędzało nam w ostatnim czasie sen z powiek. Na papierach i laptopach na stole leżały rozłożone noumeny, kamienie, klucze, nóż i kula wróżebna wielkości pięści. Dzień dobry, zwierzchniczko, przywitał mnie Glim. Mamy problem. Tom uniósł swoje krzaczaste brwi. Jest zbyt wcześnie na poranne rozmowy, nie skończyłem jeszcze swojej kawy. Odsunął dla mnie krzesło. O co chodzi? Zwolennicy Jacksona spalili Judytheon. Westchnął. Wiemy już o tym od Marii. Nie ma się czym przejmować, to płotki. Nawet jeżeli tak jest, nie możemy tego dalej ignorować. Nalałam sobie kawę. Musimy scalić syndykat i to szybko. Najlepiej byłoby zacząć od znalezienia kogoś na miejsce Jacksona, powiedziałam bardziej do siebie niż do nich. Jak u was? Każdego dnia przybywają nowi rekruci, odparł Glim. Potrzebujemy ich znacznie więcej, ale póki co nie jest źle. Wygląda na to, że wielu jasnowidzom przypadł do gustu pomysł z zakonem mimów i im więcej z nich wstąpi w nasze szeregi, tym większą przyciągną za sobą rzeszę. Tom skinął. Ocaliliśmy wczorajszej nocy parę mediów. Zostały wykryte przez skaner czuciowy. Miałem wizję. Glim wysłał kilku swoich ludzi do miejsca, gdzie się ukryli. Odchrząknął i zerknął na Glima. Opowiedzieli nam ciekawą historię. Twierdzą, że skaner został uruchomiony, pomimo że go nie widzieli. Usłyszeli jedynie alarm. Zmarszczyłam brwi. Sion rozpoczął akcję umieszczania skanerów w podziemiu. To niedobre nowiny, ale urządzenia te były na tyle duże, że ciężko ich nie zauważyć. Musieli go widzieć. Przecież to spory sprzęt. Gdzie to było? Nie znam jeszcze wszystkich szczegółów. Wyślij swojego faworyta, by zbadał sprawę. Nie podoba mi się to. Zanim wyszłam, złapałam imbirową bułeczkę. Kiedy Tom to zauważył, pozbierał pośpiesznie resztę smakołyków do pudełka. Zeszłam do sali treningowej. Poprzez potłuczone okienne szyby przedzierało się dzienne światło, spowijając beton i nieeksploatowane maszyny. Zapadlisko obejmowało większą część dachu, przez który dało się zobaczyć perłowo-szare niebo. Członkowie komórek mieli tu swoje pierścienie, aby trenować walkę zarówno fizyczną, jak i z duchami. Znajdował się tu również teren do walki na noże. Na polecenie Terebel ramaranci regularnie odwiedzali nasze komórki, żeby pomagać rekrutom doskonalić swoje zdolności. Plajoni Sualosin stała w pierścieniu po lewej stronie pomieszczenia i uczyła walki z duchami. Jasnowidze zgromadzeni wokół niej byli oczarowani swoim instruktorem. Kiedy szpula wejdzie w kontakt z aurą przeciwnika, duchy uwalniają sekwencje zakłócających obrazów. Jednakże szpula, która jest słaba, może zostać odparta lub zerwana. Aby prawidłowo wykonać swoje zadanie, musi być mocno uwita. W naszym języku mówimy na to tkanie. Zrobiła wymach ręką odzianą w rękawice, ustawiając duchy blisko siebie. Kiedy mnie zauważyła, puściła je wolno i powiedziała do swoich uczniów: w tym budynku przebywa wystarczająco dużo duchów, na których możecie ćwiczyć. Ruszajcie. Podopieczni poderwali się z miejsca i wyszli. Niektórzy z nich mruczeli pod nosem: zwierzchniczka, kiedy mnie mijali. Plajoni odprowadziła ich wzrokiem. Władczyni kazała cię poinformować, że będzie jutro przeprowadzać inspekcję komórek pierwszej kohorty. Zwróciła się do mnie. W porządku. Blask w jej oczach słabł, co oznaczało zapewne, że była głodna. Zabroniłam wszystkim ramarantom posilania się kosztem jasnowidzów znajdujących się pod moją opieką, zmuszając ich tym samym do czyhania na tych spoza syndykatu, aczkolwiek nie wpłynęło to w żaden sposób na ich usposobienie. Terebel jest rozczarowana, mówiła dalej Plajoni. twoim brakiem powodzenia w usunięciu wpływów tego archizdrajcy z Londynu. Możesz mi wierzyć, że robię, co mogę. W takim razie radzę ci, żebyś się bardziej postarała. Ominęła mnie szerokim łukiem i udała się do wyjścia. Zdążyłam już do tego przywyknąć. Wzajemna nienawiść do Jacksona stanowiła nasz wspólny mianownik, ale nie było w tej nienawiści równowagi. Wszyscy ramaranci wiedzieli już, że to on ich zdradził, kiedy po raz pierwszy zbuntowali się przeciwko Sargas, refaickiej rodzinie, która była u władzy. Nie miałam pewności, dlaczego zdołałam uniknąć kary. Tak czy inaczej, przez 3 lata pracowałam dla tego archizdrajcy, ich zagorzałego wroga, więc zapewne ciężko im uwierzyć, że nigdy niczego nie zauważyłam, że nie poznałam jego haniebnego sekretu. W pobliżu ćwiczyli jasnowidze. Jeden z augurów zebrał szpulę i rzucił nią w refaickiego instruktora, który stał pośrodku pierścienia. Naczelnik szybkim ruchem ręki roztrzaskał szpulę i zmusił duchy do walki. Arcturus Mesartim jest jedynie jej przynętą. Odwrócił lekko głowę. Stałam na swoim miejscu, sącząc kawę. Wszyscy to widzą, wszyscy z wyjątkiem ciebie samej. Augur westchnął rozczarowany i się wycofał. Po chwili naczelnik skinął na 2 kolejnych jasnowidzów w szeregu. Pierwszym z nich był Felix Kumps, jeden z nielicznych ocalonych z czasu żniw. Gołym okiem dało się zauważyć, że nie potrafił zachować spokoju w towarzystwie refaitów. Wstąpił do pierścienia i napełnił miskę wodą. Jego przeciwnikiem miała być Roisin Jacob, nikczemny augur, której warkocze były mokre od potu. Odkąd zarządziłam uwolnienie nikczemnych augurów ze slumsów Wyspy Jakuba, oddała treningom serce i duszę. Ćwiczyła po 2 godziny dziennie. Naczelnik stał z założonymi rękoma. Feliksie, powiedział, dając mu tym samym znak, żeby rozpoczął. Garbisz się. Gwarantuję ci, że stróż cię rozpozna. Felix stanął do walki z Roisin. Była od niego wyższa o głowę. Roisin, zaatakuj, powiedział naczelnik, ale daj mu szansę opanować technikę. Postaram się, odpowiedziała dziewczyna. Felix odchrząknął, skinął na 2 duchów i uwił z nich szpulę. Naczelnik przechadzał się wokół pierścienia. Odwróćcie się do siebie plecami, a teraz zróbcie 3 kroki do przodu. Jasnowidze wykonali polecenia naczelnika. Dobrze. To było w jego stylu. Z każdej walki robił taneczny pojedynek, będący pewną formą sztuki. Obserwatorzy ustawili się w szeregu obok pierścienia. Kiedy Felix i Roisin czekali na sygnał od naczelnika, publiczność dodawała im otuchy, wykrzykując słowa zachęty. 3, zaczął naczelnik, 2, 1. Felix wykonał ruch ręką. Duchy pojawiły się tuż przy nim i zanurzyły się w misce z wodą, wywołując drgania tafli wody i napięcie w zaświatach. Uniosłam brwi. Kiedy duchy wyłoniły się na zewnątrz, ciągnąc za sobą łańcuch z kropli wody, Roisin zaatakowała, przystępując ku Felixowi. Pięścią uderzyła go w rękę, następnie wbiła mu palce w ramię i rzuciła nim oliny. Jego ciałem gwałtownie szarpnęło, co zmusiło spanikowane duchy do ucieczki. Felix rozchlapał całą wodę, upadając na miskę stojącą na podłodze. — Poddaję się, poddaję! — krzyknął zagłuszony gromkim śmiechem. — To boli, Roisin, co ty zrobiłaś? — Użyła przeciwko tobie swojego daru — powiedział naczelnik. — Roisin jest utalentowanym kościejem, twoje kości podlegają jej dotykowi. Felix się wzdrygnął. — Moje kości? — Zgadza się. Są otulone ciałem, ale zawsze odpowiedzą na wezwanie kościeja. Zwycięstwo Roisin spotkało się z aplauzem publiczności. Odłożyłam kawę i podeszłam do nich. Naczelnik użył dostrojenia i przekształcił jej talent tak, aby była w stanie się bronić. Felix również zrobił ogromne postępy. Mówiłem, że nie powinniśmy nigdy ich wypuszczać, syknął zaklinacz dusz. Miał chyba na imię Trenary. Nikczemni augurzy nie są jednymi z nas. Dosyć. Naczelnik przechadzał się wokół pierścienia. Zwierzchniczka zakazała wam tego typu rozmów. 2 ludzi stanęło w osłupieniu. Okazało się, że refaici mają wyostrzony słuch. Każdy inny struchlałby, słysząc ton jego głosu, ale zaklinacz dusz najwyraźniej nie zamierzał odpuszczać. Nie muszę słuchać twoich rozkazów, refaito, odparł. Felix przełknął ślinę i zerknął na naczelnika. Posłucham jedynie rozkazu zwierzchniczki, jeżeli w ogóle ją kiedykolwiek zobaczę. W takim razie słuchaj mnie, Trenary, zawołałam. Głowy zgromadzonych odwróciły się w moim kierunku. Nie tolerujemy już takiej postawy. Jeżeli nie potrafisz się powstrzymać, możesz sobie stąd pójść. Najlepiej na zewnątrz, ostudź emocje na mrozie. Nastała chwila ciszy, po czym Trenary wypadł z sali. Roy Sin zazgrzytała zębami. Naczelniku, czego możesz mnie nauczyć? Zapytał Joss Biłot, rozładowując tym samym powstałe napięcie. Potrafię jedynie śpiewać. To wcale nie mały talent. Każdy z was ma możliwość użycia swojego jasnowidzenia przeciwko Sionowi, ale mój czas dla was na dziś już się skończył. W sali rozległy się pomruki niezadowolenia. Wrócę w przyszłym tygodniu, a do tego czasu ćwiczcie wytrwale. Patrzyłam, jak się rozchodzą. Po drugiej stronie sali naczelnik sięgał już po swój płaszcz. Minęło kilkanaście tygodni, w czasie których zamieniliśmy ze sobą jedynie kilka zdawkowych zdań. Nie mogłam już dłużej tego odkładać. Usiłując zagłuszyć swoje obawy, zmierzałam w jego stronę. Page? Jego głos miał na mnie taki sam wpływ jak wino. Starałam się zachować spokój, nie pozwolić, aby ten niezdarny ciężar pod moimi żebrami zaczął falować. Naczelniku, powiedziałam, dawno nie rozmawialiśmy. W rzeczy samej. Zachowywałam się, jakbym obserwowała teren do walki nożem. Nie potrafiłam się skoncentrować. Zbyt mocno byłam świadoma tych wszystkich par oczu, które z ciekawością przyglądały się zwierzchniczce i refaickiemu instruktorowi. To było niebywałe, powiedziałam szczerze. Jak nauczyłeś Feliksa używać wróżenia z wody w taki sposób? Nazywamy to zespoleniem. Jest to zaawansowana forma walki z duchami, zarezerwowana dla pewnych typów wróżbitów i augurów. Nikczemna dama użyła jej w czasie rozgrywek. Patrzył, jak medium zezwala na zawładnięcie. Niektórzy jasnowidze mogą nauczyć się rozkazywać pewnym duchom przenosić swój noumen. Sztuka ta może być wykorzystywana do manipulowania ogniem, wodą i dymem. To mogło nam dać ogromną przewagę. Zanim przybyli ramaranci, wróżbici i augurzy potrafili używać przeciwko swojemu wrogowi jedynie szpuli. Między innymi dlatego Jackson uznawał ich za słabych. On wypowiadał się przeciwko nikczemnym augurom. Naczelnik skinął w kierunku drzwi, którymi wyszedł z sali Trenary. A poprzez to w imieniu Jacksona jako prawowitego przywódcy zakonu mimów. Najwyraźniej często cytuje wichrzycielskie fragmenty o wartościach odmienności. Powiem Leonowi, żeby nie spuszczał go z oka. Nie możemy pozwolić sobie na żadne przecieki. Słusznie. Nastała niezręczna cisza. Na kilka sekund zamknęłam oczy. Cóż, powiedziałam, muszę coś załatwić. Pójdę już. Zdążyłam zrobić kilka kroków w stronę drzwi, kiedy powiedział: czy zrobiłem coś, co cię uraziło, Paige? Zatrzymałam się. Nie, ja po prostu byłam zajęta. Ton mojego głosu zabrzmiał zbyt defensywnie. Obydwoje czuliśmy, że coś jest nie tak. Naturalnie. Nic nie odpowiedziałam, więc kontynuował miękkim głosem. To ty decydujesz, w czyim towarzystwie przebywasz. Ale wiedz, że zawsze możesz ze mną porozmawiać, poradzić się albo po prostu się wygadać. Nagle zauważyłam jego ostre rysy, ogień uwięziony w jego oczach, ciepło, które od niego biło. Poczułam napięcie w plecach i drżenie w brzuchu. Wiedziałam, dlaczego tak się działo. Co powstrzymywało mnie przed otworzeniem się przed nim? Nie chodziło o niego. On zaakceptował mnie jako kobietę, która spędziła wiele lat w pracy dla Jacksona, nie zdając sobie sprawy z tego, kim i czym był jej Mim Lord. W przeciwieństwie do innych ramarantów, naczelnik cały czas traktował mnie tak samo. Puścił płazem moją ignorancję. Chodziło o ostrzeżenie, które dał mi Jackson. Słowa, jakie wciąż pląsały mi w głowie. A ja nie mogłam mu o tym powiedzieć. Nie mogłam przyznać, że Jackson Hall, notoryczny kłamca, zatruł moje myśli o naczelniku. Zasiał we mnie zwątpienie w jego wiarygodność. Pozwolił myśleć o nim jedynie jak o ucieleśnieniu woli Terebel. Dziękuję ci, wiem o tym. Odwróciłam się, świadoma zainteresowania, jakie wzbudzaliśmy. Do zobaczenia wkrótce. Resztę dnia spędziłam inwentaryzując nasze zapasy. Kiedy o świcie opuszczałam Mill, spotkałam Nika i Elizę. Dostali właśnie pilny raport od Mim Królowej z drugiej kohorty, która była przekonana, że szwadron stróżów obserwował budkę telefoniczną w jej sekcji. Mówi, że kilkoro z jej jasnowidzów zjawiło się tam, by wykonać telefon. Połowa z nich nie wróciła. Usłyszałam od Nika, kiedy brodziliśmy w śniegu. Gdy sama poszła zatelefonować, nic się nie stało, ale chcę, by postawić przy budce najemników. Czy w zeszłym tygodniu nie mieliśmy podobnej sytuacji, kiedy po wysłanym do apteki medium zaginął ślad? Zapytałam. Otóż to. Czy udaliście się osobiście do tej budki? Tak, nie zauważyliśmy nic niepokojącego. Pochyliłam głowę, osłaniając się przed wiatrem. W takim razie już nie zawracajcie sobie tym głowy. Dobrze, wracamy do Meliny? Skinęłam. Zbyt długo przebywaliśmy dzisiaj poza kryjówką i musieliśmy sprawdzić nasze finanse. Złapaliśmy rikszę do Limehouse Causeway, dalej szliśmy na piechotę, trzymając nisko głowy opatulone szalikami. Liczni, podekscytowani imprezowicze pod wpływem Floxi przemykali pomiędzy portowymi robotnikami z Wyspy Psów. Bary z tlenem pękały w szwach w przededniu święta listopadowego. Zwłaszcza te tanie, których w tej części Cytadeli było mnóstwo. Eliza zatrzymała się przy bankomacie i ukradkiem wyjęła skradzioną kartę. Kradzione karty do bankomatu były bardzo przydatne, nawet wtedy, kiedy mogliśmy z nich korzystać jedynie, dopóki właściciel się nie połapał, że jej nie ma. Terebel często odmawiała mi pieniędzy. Byłam przekonana, że czerpała z tego przyjemność. Nick zerknął przez ramię na przechodniów, kiedy Eliza wsunęła kartę, przestępując z nogi na nogę. Rozległ się przeszywający dźwięk alarmu. Nick i ja stanęliśmy jak wryci, a Eliza się wzdrygnęła, gwałtownie łapiąc oddech. Głośny ryk sygnału przyciągnął spojrzenia wszystkich w pobliżu. Przez ułamek sekundy jedynie patrzyliśmy na siebie przerażeni. Znałam ten dźwięk. Był to odgłos skanera tarczy czuciowej, który wykrywał obecność jasnowidza. Odgłos zwiastujący aresztowanie, z tym, że pochodził on z wnętrza automatu. To przecież niemożliwe. Skanery tarczy czuciowej to ogromne, nieporadne ustrojstwa. Widać je z drugiego końca ulicy. Przy niewielkiej dawce czujności dało się ich zupełnie uniknąć. Nie były ukryte. Czyżby? Wszystkie te myśli przewinęły mi się przez głowę w ciągu jednej sekundy. Nie mieliśmy czasu na dalsze rozważania. Uciekamy! Ryknęłam do Nika i Elizy i w jednej chwili zniknęliśmy spod automatu. Odmieńcy! Usłyszeliśmy za sobą. Ktoś złapał Nika za rękaw płaszcza, odwinął mu pięścią, odtrącając go. Odwróciłam się i zobaczyłam szwadron nocnych stróżów wybiegających z banku, z bronią, z flaksem, krzyczących stać i na ziemię. Ich ryk rozproszył zgromadzonych wokół ludzi. Usłyszawszy ostrzegawczy pstryk strzałki z flaksem, zwiększyłam tempo i skręciłam w uliczkę, ciągnąc za sobą Elizę. Szok podwyższył mi ciśnienie krwi, a przerażenie przeszyło moje ciało, przyspieszając oddech. Dawno nie czułam takiego strachu. Od dnia, kiedy zostałam porwana przez Sion i zabrana do kolonii karnej. Nasza trójka stanowiła najwyższych rangą członków zakonu mimów. Nie mogliśmy dać się złapać. Gnaliśmy w kierunku slumsów, w których mieszkali pracownicy portu. Tam mogliśmy zniknąć w ciasnych labiryntach chałup. Nagle z piskiem opon zaparkował przed nami van. Odwróciliśmy się jak zapędzone w kozi róg zwierzęta i stanęliśmy twarzą w twarz ze szwadronem. Mieli na sobie czarno-czerwone mundury. Jasna cholera, mruknęła Eliza. Powoli podniosłam ręce. Pozostali zrobili to samo. Kiedy stróże ustawili się wokół nas w półksiężyc, zauważyliśmy ich policyjne pałki i broń z zapewne najnowszą wersją flaksu wycelowaną w nasze klatki piersiowe. Zerknęłam na Nika. Jego aura się zmieniała, sięgała w głąb zaświatów. Nie mogłam teraz wędrować. Mój duch był wyczerpany po rozgrywkach. Wyszłam z wprawy. Zrobiłam się zbyt wolna. To jednak nie powstrzymałoby mnie przed stłuczeniem kilku stróżów na kwaśne jabłko. Dar Nika eksplodował. Oślepił ich falą wizji, a Eliza rzuciła w nich szpulą duchów. Splot duchów ich omotał, wiążąc w wirze halucynacji. W powstałym zamęcie wbiłam kłykcie w odsłoniętą brodę strażnika. Drugą ręką zabrałam mu broń. Balistyczna strzykawka wypaliła, uderzając komendanta strzałką pomiędzy łopatkami. Działaliśmy płynnie. Tworzyliśmy zespół tak jak wtedy, kiedy walczyliśmy z rywalizującymi gangami. Nick wyrwał jednemu ze strażników pałkę i walnął go w łokieć. Sparaliżowany elektryczną nicią padł na ziemię. Eliza zaatakowała innego i uciekła, rzucając przez ramię jedną z naszych bezcennych puszek dymnych. Kiedy wybuchła, spowiła nas wszystkich gęstą, szarą chmurą, a ja wystrzeliłam jeszcze jedną strzałkę i pognałam za Elizą, trzymając w dłoni pustą już broń. Niebawem usłyszałam za sobą kroki Nika. Jednym susem przekroczyłam niski murek. Przeczołgaliśmy się pod zamalowanym graffiti płotem, który stanowił granicę slumsów. Zamknęliśmy pierwszą z ruder, jakie minęliśmy, i zniknęliśmy za brezentem, który miał pełnić funkcję drzwi. Nie zwalnialiśmy nawet przez chwilę, gnając przez zamieszkałe budynki, mijając przeklinających nas pracowników portu. Zatrzymaliśmy się dopiero, kiedy dotarliśmy do południowo-zachodniego krańca slumsów, na oleistą rozetkę piasku przy Tamizie. Poczułam kłujący ból w boku, ale to było nic w porównaniu z otchłanią strachu, jaki czułam w środku. Zawsze byliśmy ostrożni, choć pewni swoich umiejętności wtapiania się w tłum. Myślałam, że nic nie jest w stanie nas zatrzymać. A jednak zdołano nas wszystkich zaskoczyć z niemalże tragicznym skutkiem. — Co to było, do cholery? — zapytała Eliza, z trudem łapiąc oddech. — Ukryta tarcza czuciowa? Byłam zbyt zszokowana, żeby wymówić choćby słowo. Musieliśmy iść dalej, ale każda moja kość, każdy mięsień odmawiały posłuszeństwa. Nick potrząsał głową, sapiąc. W końcu zdołałam zebrać siły, aby wydusić z siebie... Chodźcie, musimy ostrzec zakon mimów. To może być koniec wszystkiego. Rozdział drugi. Nagłe wezwanie. Natychmiast zwołałam spotkanie. Zanim dotarliśmy do kryjówki na północ od rzeki, Glimlord, Tom Wyliczanka i Ognena Maria zajęli już swoje miejsca, sprzeczając się o resztę imbirowych bułeczek. Naprzeciwko nich siedziała Danika Panić, jeszcze jeden członek siedmiu pieczęci, który został ze mną po rozgrywkach. Zazwyczaj zwoływałam sześciu dowódców na tego typu spotkania, ale tym razem nie chciałam, aby wszyscy znaleźli się pod jednym dachem. Wstali, kiedy weszłam. Poczułam ból w żebrach, siadając na krześle obok Nika. Dotkliwe zimno potęgowało dyskomfort po odniesionych w czasie rozgrywek ranach. — Co się dzieje, Paige? — zapytała Maria. — Czy to prawda? Ukryta tarcza czuciowa? Po drugiej stronie stołu znajdowało się jednowolne krzesło. — Nie powinniśmy zaczekać? — spytała Eliza, zajmując swoje miejsce po mojej lewej stronie. — Nie — odrzekłam zwięźle. Nieobecność Terebel była co najmniej frustrująca. Wiedziała, o której ma się zacząć spotkanie, nie miała w tej chwili ważniejszej sprawy. Od zawsze się spodziewaliśmy, że Sion zwiększy ilość skanerów tarczy czuciowej. Nie kryli się z takim zamiarem, ale byliśmy też przekonani, że będziemy mogli je widzieć. — Dziękuję wam wszystkim, że przybyliście tak szybko — powiedziałam. — Od razu przejdę do rzeczy. Eliza próbowała skorzystać z bankomatu, kiedy rozległ się alarm. Wyglądało, jakby skaner tarczy czuciowej był w niego wbudowany. Zamilkłam na chwilę, pozwalając im to przetrawić. Ledwo zdołaliśmy uciec. Rozległy się ciężkie oddechy. Glim oparł głowę na ręce. Konsekwencje dla zakonu mimów mogą być katastrofalne, kontynuowałam. Jeżeli nie możemy zobaczyć skanerów, nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. W bankomacie. Maria przeczesała dłonią włosy. W czymś tak banalnym. To mogłoby wyjaśnić sprawę z tajemniczą budką telefoniczną, mruknął Nick. I ten jasnowidz, który zniknął w aptece. Zbyt szybko zignorowałam te raporty. To jest największe zagrożenie dla jasnowidzów, jakiemu kiedykolwiek przyszło nam stawić czoła, powiedziałam. Bez względu na to, ile ukrytych skanerów zostało zainstalowanych, pierwsze trzy kategorie, jedyne, które mogą być obecnie wykryte, muszą tymczasowo pozostać w ukryciu. Sytuacja ta nie może ulec zmianie, dopóki ilość naszych członków nie będzie na tyle duża, aby pokonać stróżów. Na ulicach jest już zapewne zbyt niebezpiecznie. Nie. Eliza popatrzyła na mnie. Paige, nie możemy się tak po prostu schować. Jako jeden z mediów, powiedział Glim, podnosząc głowę, zgadzam się. Pomimo niebezpieczeństwa, zamrożenie większości naszych żołnierzy piechoty byłoby wielce niepraktycznym posunięciem. Równie niepraktyczne byłoby zezwolenie Sionowi na ich przejęcie, odparłam. Mamy jasnowidzów innych kategorii, którzy mogą być piechurami. Niewielu. Wystarczająco dużo. Zawyrokowałam, chociaż czułam, że i tak się na to nie zgodzą. Maria potrząsnęła głową. Świetnie. W takim razie musimy być cholernie dobrzy w unikaniu skanerów. Najwyższa pora, żebyśmy stanęli twarzą w twarz z nadchodzącym zagrożeniem. Hektor w kwestii tarczy czuciowej chował głowę w piasek, a my musimy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji. To jest jak wielki brat. Obserwuje nas wszystko widzące oko. Obawiam się, że ciężko będzie ci je oślepić, powiedziała Danika. Siedziała wiercąc się po drugiej stronie stołu z założonymi rękoma. Miała na głowie kasztanową, kędzierzawą strzechę, oczy przekrwione z przepracowania. Dzięki etatowi w Departamencie Inżynierii Sejonu stanowiła nasze najlepsze źródło informacji na temat tarczy czuciowej. Dani, powiedziałam, czy ty o tym wiedziałaś? Wiedziałam, że planowali zainstalować ogromne skanery w całej Cytadeli. W związku z tym próbowałam, zresztą bez powodzenia, zbudować urządzenie, które blokowałoby nasze aury. O tym wiedzieliśmy wszyscy. Wiedzieliśmy również, że wezmą na cel podstawowe usługi. Nie wiedziałam jednak, że stworzyli wersję, która może pozostać w ukryciu. Przejdźmy zatem do rzeczy. Czy masz jakikolwiek pomysł, jak możemy się tego pozbyć? Cóż, nie da się tak po prostu zniszczyć czy usunąć tych większych. Poza tym, że najwyraźniej są obserwowane, każdy skaner jest zespolony z danym miejscem. Wiesz, jak one działają? Zapytał Oschle Glim. W ogóle cokolwiek o nich wiesz? Naturalnie. Więc? Rzuciła mu ponure spojrzenie. Ewidentnie nienawidziła, kiedy ktoś ją popędza. Według plotek krążących wśród inżynierów, skanery są zasilane przez centralne źródło energii, nazywane gniazdem. Wypowiadała słowa z celową opieszałością. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że każdy pojedynczy skaner został do tego podłączony. W takim razie, jeżeli pozbędziemy się gniazda, rozmontujemy cały system, powiedziałam. Hipotetycznie. To byłoby jak usunięcie baterii. Tom pogładził się po brodzie. A gdzie znajdziemy to gniazdo? Zapewne w Arkonie, powiedziałam. Niekoniecznie, odparła Danika. Tarcza czuciowa to projekt SAIMSO, więc najprawdopodobniej to urządzenie wojskowe. No tak, sajońskie wojsko. Już raz miałam z nim do czynienia 13 lat temu, kiedy wkroczyło do Irlandii przez Dublin. SAIMSO, powtórzyła Maria. Popatrzyłam na nią. Z dziwnym wyrazem twarzy wyciągnęła z płaszcza skórzaną papierośnicę. Nie wiedziałam, że tarcza czuciowa to wojskowy wynalazek. To bardzo interesujące. Wyjęła papierosa i zapaliła go. Powiązania z wojskiem nadają temu wszystkiemu jeszcze bardziej złowieszczy wydźwięk. Przeszył mnie dreszcz. Stosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące nas przed stróżami i wrogimi refaitami, ale na razie nie uważaliśmy wojska za potencjalne bezpośrednie zagrożenie. Większość armii stacjonowała na zagranicznych terytoriach Sejonu. Jestem za zniszczeniem tarczy czuciowej, ale jeśli sprowokujemy wroga, będziemy musieli się przygotować na bezlitosny odwet, powiedziała Maria. Ponadto bardzo możliwe, że będzie mu przewodniczyć Hildred Vance, wielki komandor Republiki Sejonu i nadrzędny przywódca SAIMSO. Tom zamruczał coś pod nosem. Vance. Już kiedyś słyszałam to nazwisko. Vance, powtórzył Glim. To ona stała na czele inwazji na Bułgarię. Zgadza się. Była również mózgiem ataku na Irlandię oraz Bałkany. Maria wypuściła z ust mgiełkę dymu. Równie dobrze może sponsorować rozbudowę tarczy czuciowej. W celach wojskowych, naturalnie. Eliza zaczęła nerwowo stukać palcami. A jeżeli zjawi się u nas w Londynie? Maria ponownie zaciągnęła się papierosem i zamknęła oczy. Wówczas, zaczęła, będziemy zmuszeni do walki z jednym z najbardziej inteligentnych i bezwzględnych strategów, jakich nosi ta ziemia. Z kimś, kto doskonale zna się na rozbrajaniu rebelianckich komórek. Nastała długa cisza. Nasza organizacja nie była jeszcze wystarczająco silna, by zmierzyć się z armią. Cóż, przerwałam milczenie, bez względu na to, czy ma to związek z Vance, czy nie, urwałam, kiedy w drzwiach pojawił się naczelnik w swoim ciężkim czarnym płaszczu. Dowódcy popatrzyli na niego z lękiem, obserwowali jego zimne, niebieskie tęczówki i posągową budowę. Przepraszam za spóźnienie, zwierzchniczko, powiedział. Kolor jego oczu zdradzał powód jego długiej nieobecności. Zatrzymał się, aby się posilić. Gdzie ta rebel? Jest dzisiaj zajęta. Zarejestrowałam nawet najmniejszy jego ruch, kiedy zajmował miejsce obok Glima. Jego oczy wytrącały mnie z równowagi, przypominając mi o tym, co musiał robić, aby przeżyć, ale nie mogłam go za to nienawidzić. Ze względu na niego jeszcze raz pokrótce wyjaśniłam kwestię ukrytych skanerów i zagrożenie, które się z nimi wiązało. Moglibyśmy skorzystać z twojej porady, powiedziałam, odnośnie do tego, czy mamy jakąkolwiek szansę unieruchomić tarczę czuciową. Byłeś blisko, Sargas, co o tym wiesz? Czym to zasilają? Znając Sargas, gniazdo stanowi prawdopodobnie formę eterycznej technologii, która ujarzmia energię wytwarzaną przez duchy, odparł naczelnik. Tom uniósł brwi. Technologia, która wykorzystuje duchy? Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Nawet większość Refaitów mało co o tym wie. Sargas to jedyna rodzina, która połączyła energię zaświatów z ludzką maszynerią. Wielu z nas uważa to za nieprzyzwoite, powiedział naczelnik. Niestety nie wiem, jak działa gniazdo tarczy czuciowej. Powoli skinęłam głową. Myślisz, że może się znajdować w Arkonie? Zapytam naszego podwójnego agenta, czy ma na ten temat jakąś wiedzę. Ale wydaje mi się, że gdyby tak było, już by nas o tym poinformował. Al-Safi Sualosin, najcenniejszy szpieg ramarantów w Arkonie. Poznałam go w kolonii jako brutalnego i lojalnego strażnika na Shiry. Byłam w szoku, kiedy odkryłam, że to ramarant potajemnie kopiący pod nią dołki. Mimo, że nie znamy lokalizacji gniazda, możemy przedyskutować to, co wiemy o skanerach. Naczelnik popatrzył na zgromadzonych wokół stołu. Jak zapewne wszyscy z was wiedzą, tarcza czuciowa potrafi obecnie wykryć jedynie 3 pierwsze kategorie jasnowidzenia. Bez względu na swoje wysiłki, Sion jak na razie nie zdołał dostroić jej do wykrywania 4 najwyższych. Maria przechyliła głowę. A jak konkretnie oni robią to dostrajanie? Nikt tego nie wie, ale już od dawna podejrzewam, że ma to związek z aurą. Logiczne, że tarcza rozpoznaje to, z czym już miała do czynienia. Zamilkł na chwilę. Możliwe, że każdy z was mógłby zostać użyty do udoskonalenia technologii wykrywania aury. To nam wystarczyło. Jeżeli wyjście na ulicę wiązałoby się nie tylko z aresztowaniem, lecz mogłoby także potencjalnie zwiększyć potęgę tarczy czuciowej, w takim razie zejście do kryjówki pozostawało jedynym właściwym rozwiązaniem, nawet gdyby miała to być nasza ostatnia deska ratunku. W kwestii gniazda zaczęłam. Czy myślisz, że można je łatwo wymienić? Gdybyśmy je zniszczyli, mogliby tak po prostu zbudować nowe? Raczej nie, odrzekł naczelnik. Nie należę do Sargas, więc nie jestem ekspertem od eterycznej technologii, ale wiem, że jest złożona, nieprzewidywalna i delikatna. Gdybyście zniszczyli istniejące gniazdo, domniemywam, że powrót do obecnego stanu operacyjnego zająłby im wiele lat. W jego głosie dało się słyszeć wyuczone przypuszczenia, ale przynajmniej mieliśmy jakiś punkt zaczepienia. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, dodał. Otóż udoskonalona tarcza czuciowa będzie stanowiła spore zagrożenie dla nocnej dywizji kontrolnej. Jeżeli dostroją ją do wykrywania wszystkich 7 kategorii, nie będzie już potrzeby zatrudniania widzących jasnowidzów jako oficerów. Zostaną zwolnieni, a w konsekwencji Sion pozbędzie się ich podobnie jak wszystkich innych odmieńców. Popatrzył na mnie. Niektórzy z nich mogą się okazać chętni do pomocy w zniszczeniu gniazda. Nie ma mowy, odchrząknął głośno Glim. Syndykat nie współpracuje ze stróżami. Zawsze myślałam, że Glim jest pewnego rodzaju dowcipnisiem, podobnie jak Tom, ale przekonałam się, że potrafił wzbudzić posłuch. Przynajmniej traktował tę rewolucję poważnie, czego nie mogłam powiedzieć o niektórych członkach eterycznego stowarzyszenia. Jeżeli nie wyciągniecie w ich kierunku przyjaznej dłoni, zostaną po prostu wyeliminowani. I dobrze, skwitował Glim. To są zdrajcy. Eliza zaczęła bawić się swoimi lokami. Wybrali pracę dla Sionu. Glim popatrzył na nią z uznaniem. Bez wątpienia jej uwaga była słuszna. Naczelnik podsunął nam niezły pomysł. Maria wzruszyła ramionami. To potencjalni rekruci, szkoda się ich pozbywać. Byłby to tylko tymczasowy sojusz, powiedziałam do naczelnika. Kiedy rozprawimy się z tarczą, ich posady nie będą już zagrożone. A taki tymczasowy sojusz mógłby być dla nas bardzo korzystny. Nastała cisza, w czasie której rozważyłam wszystkie za i przeciw. Mogłam do woli słuchać ich porad, ale ostatecznie to ja musiałam podjąć decyzję. Zaczynałam rozumieć, dlaczego mój poprzednik, Hektor, był w stanie nadużywać swojej władzy aż w takim stopniu. Przywódcy syndykatu mieli potężną władzę. Jasnowidze w tej organizacji chylili czoła przed taką potęgą, a ja udowodniłam im swoją siłę w czasie rozgrywek. Nie zmieniało to jednak faktu, że nie byłam ekspertem od wzniecania rewolucji. Instynkt od zawsze mi mówił, żeby trzymać się z dala od stróżów, ale to, co mogli nam zaoferować, mogło być warte fali krytyki, która zapewne spłynęłaby na mnie, gdybym dała im szansę. Ponadto uszczuplilibyśmy tym samym szeregi Sajonu. Rozważymy to jeszcze, podsumowałam. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której pomoc stróżów okaże się dla nas niezbędna, powrócimy do tej kwestii. Do tego czasu raczej nie powinniśmy z nimi zaczynać. Każdy wydawał się usatysfakcjonowany moją decyzją. Póki co musimy podjąć bieżące ustalenia. Dani, chciałabym, abyś zrobiła co w twojej mocy, by zdobyć informację, czym jest gniazdo tarczy czuciowej i, co ważniejsze, gdzie ono się znajduje. To jest w tej chwili nasz priorytet. Poczekaj chwilę. Tom wskazał na Danikę. Czy białe spoiwo nie wie przypadkiem, że pracujesz dla Sajonu? Pomimo to chcesz nadal tam pracować? Jasne, odparła Danika. Nick sprawiał wrażenie zakłopotanego. To wydaje się dziwne, ale wygląda na to, że jej nie wydał. Ja mu nie ufam, więc odszedłem, ale skoro nie powiedział nic od 3 tygodni, zamilkł. Naczelnik zasięgnął już informacji u podwójnego agenta Ramarantów, wyjaśniłam. Z tego co wiemy, Dani nie jest inwigilowana. Będziemy wiedzieć, jeżeli ta sytuacja ulegnie zmianie. To najwyraźniej uspokoiło Toma. W czasie, kiedy będziemy pracować nad tym, jak unieruchomić tarczę czuciową, chcę, aby bezwzględnie wszyscy z was poinformowali swoich mimlordów i mimkrólowe o zagrożeniu związanym z tymi ukrytymi skanerami. Mówiłam dalej. Oczekuję, że będą wysyłać wam raporty o każdym tego typu incydencie. Musimy rozpracować miejsca, w których zostały one zlokalizowane i uczulić na nie syndykat. Zlecę ulicy Grab rozprowadzenie mapek wszystkich zidentyfikowanych lokalizacji. Zastukałam palcami w stół. Musimy również rozprawić się z tymi, którzy nadal popierają białe spoiwo. Przywołać ich wreszcie do porządku. Zapomną o wszystkich sentymentach z nim związanych, kiedy 1-4 zyska nowego dowódcę, powiedział Glim. Jak do tej pory nikt się do mnie nie zgłosił. Myślą, że Jackson wróci, wtrąciła Eliza. Za bardzo się boją zająć jego miejsce. No tak. Nawet teraz, kiedy Jackson znikł, jego cień nadal unosił się w Cytadeli, tak jak od 10 lat. Do zmiany przywódcy sekcji dochodziło jedynie w przypadku jego śmierci i gdy jego faworyta lub faworyt nie ubiegali się o awans. Dopiero to doprowadzało do walki o władzę w sekcji, zanim ktoś zadeklarował swoją kandydaturę eterycznemu stowarzyszeniu. Nie wiedziałam, czy Jackson przed swoim odejściem wybrał nowego faworyta i prawdę mówiąc miałam to gdzieś. Nie chciałam również zamieszania, kiedy syndykat próbował wyłonić najlepszego następcę. Ktoś z was z pewnością ma na myśli odpowiedniego kandydata. Niech się przedstawi jutro w czasie rozprawy, tak abyśmy mogli wreszcie zakończyć ten temat. Wstałam. W ciągu dnia wyślę rozkazy. Pomrukując pod nosem dobranoc, dowódcy opuścili kryjówkę. Kiedy Nick i Eliza udali się zabezpieczyć budynek, ja zabrałam się za zbieranie dokumentów. Naczelnik wstał jako ostatni. Po raz pierwszy od wielu tygodni zostaliśmy sami. Nie podnosiłam głowy, ale wiedziałam, że zmierza ku wyjściu. Wychodzisz? Muszę, odrzekł. Powinienem poinformować Terebel o zaistniałej sytuacji. Nie byłam w stanie znieść napięcia, jakie powstało pomiędzy nami. Złoty sznur, kruche łącze, które przyciągało do siebie nasze duchy od kilku miesięcy, miało mi podpowiadać, co myślał naczelnik, co czuł, ale jedyne, co do mnie docierało, to echo pustki, jaką miałam w sobie. Page, musisz usunąć pozostałych popleczników Jacksona. Zatrzymał się. Taka jest wola Terebel. Jeżeli jej nie wypełnisz, spotkasz się co najmniej z niezadowoleniem z jej strony. Przecież słyszałeś, co powiedziałam. Nie mam na myśli wszystkich jego zwolenników. Dobrze wiesz, o kim mówię. Zig i Nadine. Zerknęłam na niego z podełba. Powiedziałeś Terebel, że jeszcze ich nie eksmitowałam z 1-4? Jeszcze nie. Ale to zrobisz. Mogę nie mieć wyjścia, zapewne o to zapyta. I wtedy jej powiesz. Wydajesz się poirytowana. Czyżby, naczelniku? Tak. Potarłam koniuszek nosa. Terebel ma obsesję na punkcie tych dwojga, powiedziałam spokojniejszym głosem. Musi dać sobie spokój. Wiem, że nienawidzi Jacksona, to dla niej sprawa osobista, podobnie zresztą jak dla ciebie. Ale przymuszając mnie do załatwienia tej kwestii, odciągacie mnie od myślenia o tym, co jest naprawdę ważne, czyli o tarczy czuciowej. Jej zdaniem twoja niechęć do znalezienia jego zastępcy jest oznaką potajemnej lojalności wobec byłego Mimlorda.